Gość dnia.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza badała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Po przeliczeniu na mandaty, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, 194, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Lewica 26, Konfederacja 18. Ale zanim o możliwych konsekwencjach tej arytmetyki, wróćmy jeszcze do samych wyborów. Co mogło zdecydować o tym? Ja wiem, że to jest pytanie z gatunku bardzo szerokich, o tym, że opozycja prawdopodobnie władzę przejmie, a PiS stracił 41 mandatów i mimo, że procentowo miał najwięcej głosów, stoi przed utratą większości w Sejmie. Czy była to na przykład konsekwencja wysokiej frekwencji, mobilizacji wyborców opozycji, czy naturalnego zmęczenia wyborców formacją sprawującą władzę i pewnym politycznym wypaleniem?
Ja myślę, że to pierwsze, bo oczywiście zmęczenie też może występować, ale popatrzmy na Węgry, tam piąta kadencja Orbana, więc PiS pewnie chciałoby powtórzyć to, co to jest na Węgrzech, a to się nie stało. Jeśli chodzi o mobilizację, myślę, że to był główny czynnik. Popatrzmy, że więcej głosowało kobiet niż mężczyzn. Coś te kobiety musiało zdenerwować, że poszły do urn. I tych młodych, bo młodych wyciągnąć na ulicę, na protesty, do tego, żeby poszli głosować, nie jest tak wcale łatwo. I gdy też rozmawiam z studentami, kto widział na przykład debatę taką w telewizji, która była dosyć głośna, to prawie nikt nie oglądał, ale do urn poszli i pewne są tutaj czynniki, nad którymi socjologowie mogą się pochylić i wyjaśnić, dlaczego akurat.
No to spróbujmy przez moment jeszcze o tych czynnikach właśnie. 73,7% kobiet, 72% mężczyzn. Pozornie niewielka różnica, ale on oczywiście na głosy się przecież przekłada. Jeżeli chodzi o młodych, 18-29, ta grupa, tam Koalicja Obywatelska zdobywa najwięcej głosów. Paradoksalnie nawet w tych grupach wiekowych bardzo wysokich, znaczy chodzi mi o emerytów, tam Prawo i Sprawiedliwość straciło niewiele, bardzo niewiele w sumie, ale jednak ta strata była, a Koalicja Obywatelska zyskała. To zmieniają się nam, że tak powiem, preferencje wyborcze, czy też może następuje pewna zmiana pokoleniowa koło tego, myślę tu o tych młodych ludziach, jak to wygląda?
No tak mi się wydaje, że tutaj ta coraz większa też świadomość, sporą robotę zrobiły media społecznościowe, bo ta kampania w mediach społecznościowych, żeby pójść i głosować, była bardzo silna. Te wszystkie takie ikonki, które nawiązywały do roku 89, przywoływały na myśl tę rewolucję Solidarności. Ci młodzi ludzie, rodzice może już nawet średnio mogą pamiętać ten 89 rok tych osób. Oni chcieli mieć swój taki wkład, też rodzaj takiego buntu społecznego i myślę, że jeśli popatrzymy na kobiety i młodych, no to wszystko zaczęło się 3 lata temu. Tak na dobrą sprawę PiS przegrał wybory 3 lata temu, bo wtedy spadło PiSowi poniżej 40%. A czemu spadło? No zaczęło się majstrowanie przy ustawie, która była no, paktem, jeśli chodzi o aborcję, tak? To był konsensus społeczny, naruszono go, kobiety wyszły wtedy i nie tylko na ulicę, nawet w miastach powiatowych, co było niesamowite, to było, tego się nie zdarzyło, nawet się nie działo w roku 89. No i od tamtego czasu, można powiedzieć, to zdenerwowanie części społeczeństwa było i chciano pokazać czerwoną kartkę władz.
Mało mówimy o Senacie przy okazji wyborów parlamentarnych, a to jest również istotny ich fragment. No przypomnijmy, pakt senacki 66 mandatów, czyli opozycja plus niezależni kandydaci związani też w pewien sposób paktem senackim, PiS 34 i to ugrupowanie traci 14 mandatów, więc tu jakby zdecydowana decyzja wyborców, prawda?
Tak, znaczy Senat został już przegrany teraz, tak? Tylko to była kwestia tam jednego głosu, ważyły się czasami głosowania w Senacie, ale wybory poprzednie już były takim znakiem zapytania, co dalej, co się będzie działo w parlamencie. No i dzisiaj Senat przejmuje już tak bardzo zdecydowanie opozycja, więc będzie na pewno, będziemy patrzeć też na ręce senatorów, którzy to nie ma też takiej całkiem pełności poglądów Polaków co do tego, czy Senat jest potrzebny. Były pomysły w ostatnich przecież też latach o jego likwidacji, no ale myślę, że jak ktoś ma większość w Sejmie, to też nie myśli o likwidacji Senatu.
Zjednoczonej Prawicy się przyjrzyjmy przez moment, bo ciekawa sytuacja wytworzyła się, jeżeli chodzi o suwerenną Polskę. 18 mandatów ma to ugrupowanie. Zachowuje swój stan posiadania w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, które te mandaty straciło. No i pojawiają się takie sygnały, że może suwerenna Polska utworzy własny klub, do czego go uprawnia ta liczba posłów. No i z tym związana jest kwestia, czy to byłby jakiś symboliczny, bądź też może w części przynajmniej faktyczny koniec projektu Zjednoczona Prawica.
No na razie jesteśmy na etapie gdybań, ale możemy na te scenariusze tak popatrzeć, bo z jednej strony będziemy mieć decyzję i dyskusję na temat schedy po Jarosławie Kaczyńskim, który jeszcze 2 lata chce być w PiS-ie i generalnie on tutaj rozdaje karty po tej stronie sceny politycznej, no ale myślę, że Zbigniew Ziobro też nie ukrywa, że on będzie chciał być tym jednym z głównych rozgrywających, a posiadając te 18 szabel w Sejmie, może mieć to decydujący wpływ. Z drugiej strony pamiętajmy o wecie prezydenta, znaczy powstający nowy rząd będzie musiał się z tym liczyć, że będzie trzeba by było mieć 276 szabel w Sejmie.
248 to jest za mało.
Tak, więc do tego trzeba by było przy głosowaniach poprosić o pomoc Konfederację na przykład, jeśli się dogadają, ale być może też czasami poprosić suwerenną Polskę, co na razie brzmi może dosyć abstrakcyjnie, ale w polityce różne warianty są niewykluczone.
Nigdy nie mów nigdy, takie stare porzekadło do polityki się odnosi od lat wielu. Jeżeli mówimy o tym, co dalej, to krok należy do prezydenta Andrzeja Dudy, to on zwołuje posiedzenie Sejmu, nowego Sejmu. I teraz, czy to będzie szybciej niż wolniej? To znaczy prezydent ma 30 dni na zwołanie tego posiedzenia, później następuje misja tworzenia nowego rządu, desygnuje kandydata na premiera, przedstawienie exposé, wotum zaufania i tak dalej, i tak dalej. Komu prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia nowego rządu, jak pan sądzi? Czy będzie to Prawo i Sprawiedliwość, czy będzie to jednak opozycja? Bo komentatorzy mimo wszystko są podzieleni, choć większość stawia pewnie na to, że jednak PiS otrzyma tę misję.
No tutaj najlepiej byłoby nie pytać socjologa, tylko kogoś, kto ma szklaną kulę albo wróży z fusów, albo najlepiej jeszcze pytać się bukmacherów, bo oni tam już obstawiają, można się założyć, zamiast obstawiać mecze piłkarskie, można obstawić, co zrobi prezydent Rzeczypospolitej. Widząc obecne działania pana prezydenta, który jakoś tak nie widać go teraz w mediach, to wydaje mi się, że idzie na przeczekanie, więc to przeczekanie raczej nie jest tak, no słuchajcie, zmieniła się układ w Sejmie, więc od razu przejdziemy do rzeczy, damy, żeby nie przedłużać tej agonii, damy mandat już do walki o władzę, czy tą władzę przekażemy opozycji. Wydaje się, że będzie taka kwestia czasu na tego przeczekanie. Wszystko na to wskazuje, więc jest duża szansa na to, że jeszcze ten miesiąc będzie próba tworzenia rządu. To nie będzie łatwe, no bo przekupić tyle szabel, zrobić transfery, żeby mówiąc ładniej, czy tak bardziej praktycznie korupcja polityczna to się mówi, żeby przekonać, czy zrobić lidera PSL-u, nie wiem, premierem nawet. Takie pomysły też gdzieś tam krążą, ale wydają się dosyć trudne do przełknięcia.
Hipotetycznie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało stworzyć rząd, to jakie ma na to szanse? Mówiliśmy o tych propozycjach dla PSL-u, one się gdzieś tam w przestrzeni medialnej na razie pojawiają. Konfederacja to 18 posłów, to jest za mało do większości. Z całością Konfederacji brakuje do tej większości chyba 19 posłów, jak dobrze liczę. Bez niej ponad 30, około 40 nawet. Nawet zakładając możliwe próby przekonania i jak to mówiliśmy, transferu pojedynczych posłów, to jest jednak duża liczba do tej większości brakująca.
Znaczy, wydaje się, że nikt z poważnych osób dzisiaj nie powie tego, że szanse na stworzenie rządu przez obecną jeszcze władzę są wysokie albo jakiekolwiek. One są bardzo nikłe albo powiedzmy sobie żadne i wydaje się, że PSL, który jest taką partią obrotową, no bo był 2 razy współrządził z SLD, rządził też już z Platformą, no ale wydaje się tutaj, no na dzień dzisiejszy nie widzimy tutaj sygnałów takich, żeby ktoś z tej strony odbierał w ogóle telefony. Może jakiś pojedynczy posłowie mogą gdzieś przejść, czasami się takie przypadki zdarzają, ale żeby cały klub przejąć. Myślę, że to byłby, jeśli tak by się stało, to byłby to majsterszyk Jarosława Kaczyńskiego.
Z drugiej strony utrata wiarygodności przez partię, która by dokonała jakby takiego transferu całościowego. Pewnie nie byłoby problemu, gdyby opozycja jako całość z jednej listy uzyskała tę większość, która uzyskała teraz, no ale to jest temat na akademicką dyskusję zupełnie. Paradoksalnie zapytam jeszcze, jakie szanse na stworzenie rządu ma opozycja? Nie pytam o te arytmetyczne, bo one są oczywiste, ale w sensie porozumienia, bo jest też tak, że spoiwem dla opozycji było pewne dążenie do odsunięcia PiS od władzy, natomiast no jest tak, że różnice wśród ugrupowań opozycyjnych są. To jest choćby sprawa różnych programów socjalnych, stosunku do nich, kwestia aborcji, na ile to będzie, czy mogłoby przeszkadzać przy próbie tworzenia rządu.
No, to jest też duże wyzwanie, no bo teraz jest ta euforia po wygranej, po zwycięstwie, ale jak przyjdzie co do czego, może być trudno. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, że kiedyś miał być rząd PO-PiS, PO-PiS i też siadano do rozmów, ale poszła wojna o resorty siłowe. No i teraz też może być, bo już na przykład Szymon Hołownia by chciał obroną, chyba bardziej może jego żona, która jest pilotem myśliwca, by się tutaj nadawała, ale patrząc na te tarcia pewnie się pojawią, a kwestia aborcji, która tak nie była w tej kampanii jakoś bardzo widoczna, ale jak już wspomniałem, wkurzenie części obywateli na to, co się działo 3 lata temu, spowodowało taki, a nie inny wynik i frekwencje, może być takim bastionem do dyskusji, tak, światopoglądowej, przy czym może się tak koalicjanci dogadają, że po pierwsze gospodarka, a wszystkie inne kwestie światopoglądowe według własnego sumienia i tutaj nie będą, koalicja nie będzie razem wszystkiego robić. Szymon Hołownia mówił jeszcze wcześniej o referendum, także pomysłów jest tutaj naprawdę sporo.
To wszystko nas czeka, ta dyskusja, najbliższe dni, tygodnie, a być może miesiące, zobaczymy, jak to będzie wyglądało czasowo. To jest kwestia tej debaty i tworzenia nowego rządu, tudzież pierwszego posiedzenia nowego parlamentu. Testem, jak mówią niektórzy, będzie wybór marszałka i wicemarszałków, jak to jest z tą większością. Dziękuję serdecznie za ten komentarz i rozmowę. Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, socjolog i politolog Krzysztof Prendecki był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.